Rumunia jest krajem dla nas mimo wszystko tajemniczym. Ile osób nie spotkałam, tyle osób miało swoje zdanie. To jest niesamowite, że dla każdego to jest trochę inna historia, to spotkanie z rumuńską rzeczywistością. Dzisiaj tę rzeczywistość będzie nam wyjaśniał Michał Morar, który jest Rumunem, mieszka w Rumunii, ale oprowadza wycieczki obcokrajowców po swoim kraju, co naprawdę jest zadaniem wyjątkowym i w dodatku jeszcze można od różnych stron przyglądać się tym realiom z teraz i tym realiom historycznym, bo są mity i legendy na temat Rumunii.
Polacy przyjeżdżając do Rumunii mają opinię o Rumunii, że jest krajem cyganckim, krajem złodziejów, krajem biednym, nie ma co jeść, mieszkają w bardzo zaniedbanych budynkach, kiepskie drogi mamy. Przekraczając granice są zaskoczenie. Dobrymi drogami, pięknymi budynkami, mamy bardzo dobre samochody, 8-10-letnie, nie starsze, sklepy pełne towaru, są zaskoczenie zabytkami. Rumunia jest krajem, który nie ucierpiała podczas II wojny światowej, dlatego wszystkie zabytki, które są w Rumunii, zamki, kościoły warowne, są autentycznie, nie odrestaurowane od podstaw, tylko restauracja zewnętrznych ścian, która ucierpiała od warunków pogodowych, na przykład odnowienia tynków. Mamy wspaniałe na Bukowinie klasztory z lat 1430-1530, które mają malowidła na ścianach zewnętrzne i wewnętrzne, które nie były restaurowane, tylko zabezpieczone przed tak zwaną atmosferyczną korozją. To są klasztory, które są pod ochroną UNESCO. Perełką z tych wszystkich klasztorów jest klasztor Woronec, który znajduje się w miejscowości Humor w regionie suciawskim, tam gdzie zamieszkuje najwięcej Polaków na Bukowinie rumuńskiej. Polak zostaje zaskoczony od pierwszego dnia wjazdu do Rumunii, a potem już to się potwierdza z dnia na dzień. Po pobycie 2-3 dni Polacy zaczynają kochać Rumunię. Nie ma już tego stereotypu. Zawsze mnie pytają, bo oprowadzam przeważnie polskie grupy autokarowe, jeżdżąc po Rumunii, pytają: panie Michale, a gdzie są wasze cyganie? Ich trzeba szukać, ich trzeba liczyć na palcach. Widzimy kilka osób, przyjeżdżając po wioski cygańskie, to są cyganie, które na przykład zamieszkują na stałe, nie wyjeżdżając z kraju, gaborowie, które wyrabiają miedziane wyroby, sprzedając przy swoich posesjach na jarmarkach, na rynkach. No i wtedy widzimy te kobiety, widzimy mężczyzny z tymi kapeluszami typowymi, szerokimi, czarnymi polami, kobiety pięknie ubrane. I dopiero ja wtedy zwracam uwagę, oto są nasze cyganie. A to, co wy miałyście na myśli, to są cyganie, które żebrzały po rewolucji 1989 roku w Polsce, w Niemczech, w Włoszech, w Hiszpanii, a teraz dotarli nawet do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
To jest też kawał naprawdę sporej historii, ale zaczęliśmy tę opowieść od takiego spojrzenia na zabytki, na klasztory. Czy Rumunia jest krajem religijnym? Trzeba się
92% Rumunia jest krajem prawosławnym.
A czyli jest taki religijny, że musimy się dostosowywać jako turyści, żeby nie zrobić tam niczego, czego w Rumunii robić nie uchodzi.
Wyjątkiem są niektóre klasztory, które są czynne. Obowiązuje jedna zasada i we wszystkich klasztorach, i w katolickich, i w rumuńskich. Kobiety po prostu powinny być ubrane tak, żeby ramiona nie były otwarte. Nie można w krótkich spodenkach wyjść do klasztora. Czy to katolickie, czy to prawosławne. Zawsze przewodnik uprzedza. Dzisiaj mamy do zwiedzenia jeden lub dwa lub trzy klasztory, żeby kobiety miały jakieś bluzeczki. Nie muszą mieć nakrycia na głowę, ale żeby ramiona były przekryte i żeby spodenki były poniżej kolan.
Spoglądamy dzisiaj na Rumunię bardzo łaskawym okiem, bo to jest piękny kierunek, który zaspokoi i tych, którzy szukają historii, i to bardzo starej, pięknie zachowanych zabytków, i tych, którzy szukają pięknych krajobrazów, i tych, którzy są ciekawi, bo słyszeli, że to jest fajny kierunek, ale mieli obawy, czy aby nie jest zbyt dziki to kraj, bo tak też bywa. Michał Morar oprowadza wycieczki po Rumunii, wie o swoim własnym kraju naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale są takie nasze turystyczne zapotrzebowania, które mogą się bardzo podobać w Rumunii albo nie? Czy my Polacy jesteśmy czymś absolutnie za każdym razem zachwyceni?
Nie spotkałem Polaka po zwiedzeniu Rumunii, żeby powiedział, że mu tutaj coś nie spodobało się. Rumunia ma teren troszeczkę mniejszy niż Polska, 238 tysięcy kwadratnych kilometrów, które jedna trzecia część to są góry, góry wysokie. Najwyższy górski szczyt w Rumunii 2549 metrów, w Mołdawianu, w górach Fagarskich. Następny w górach Bucieć pod Brzeszowem mamy 2510 metrów. Bardzo wspaniałe mamy też trasy zimowe narciarskie w górach. Mamy wspaniałą trasę przejazdową w okresie letnim Transfagarasan, podobna do fiordów norweskich. Mamy transalpiny po szczycie masyw górskich, asfaltowa droga z wspaniałym widokiem. Wspaniała trasa przejazdowa z Mara Moryszu na Bukowiny. Mamy wspaniałe wąwozy, przejazd przez wąwóz, który skały mają wysokości około 300 metrów, nadchodzący jedno na drugą. Dlatego krajobraz Rumunii przyciąga Polaków. Jeżeli Polak przyjeżdżając do Rumunii z niewiedzą i zobacząc po 5-6 dniach część Rumunii, bo cało nie w stanie zobaczyć, już przyjeżdżając do domu opowiada, co widział, zachęca nawet sąsiadów czy rodziny, mówiąc, obowiązkowo trzeba zwiedzić, bo naprawdę jest wspaniały kraj.
To są góry wysokie. Czy ci, którzy uwielbiają trekkingi i chodzenie po wysokich górach, mają tam infrastrukturę i wszystko, co jest potrzebne?
Infrastruktura jest, trasy turystyczne są oznakowane, ale bez przewodnika górskiego nie polecam odwiedzać góry, bo w Rumunii jest największe niedźwiedzie. Żyjąc na wolności i przyjeżdżając na przykład autokarem po Transfagarasanie, w ubiegłym roku naliczyłyśmy na odcinku 30 km 22 niedźwiedzi przy drodze. Witały turystów, żebrzając jedzenie.
Czyli są nauczone, że człowiek to jest źródło różnych przyjemności. W związku z tym, jak zobaczą człowieka, to będą go gonić.
W tym roku, w maju miesiącu, zginęła młoda 19-letnia Rumunka. Miała marzenia swojego życia zrobić selfie z niedźwiedziem i dziewczyna na miejscu zginęła. Nikomu nie polecam, widząc niedźwiedzie, otwierać szyby w samochodach i wyrzucać pokarm, bo jest niebezpieczne. A tak reszta, przewodniki górskie znają trasy bardzo dobrze i uprzedzają turystów, gdzie można przechodzić, idzie razem z turystami na wypadek. Zawsze ma zabezpieczenie odstraszające niedźwiedzia. W Rumunii jest od paru lat działa alarm na wypadek, jeżeli pojawił się w tak zwanym zamieszkaniem terenie niedźwiedź, a niedźwiedzie schodzą do miast, dużych miast nawet, włącza się alarm, uprzedzają, że na danej ulicy pojawił się niedźwiedź, bądź ostrożnym, nie wychodzić na spacery, trzymać się grupki i takie to jest życie.
Trochę ekscytacji musi być, tylko trzeba mieć głowę na karku, że tak powiem, jeżeli się zabieramy za takie historie. Skoro jeszcze rozmowa o górach, to można oczywiście pójść w góry, tak jak niektórzy lubią i się wysilić, ale czy są takie miejsca w górach, które są jakimś rodzajem spa, gdzie można przyjechać, oglądać widoki i zażywać tego krajobrazu bez specjalnych wysiłków?
Wszędzie w górach widoki są niesamowite. Na wysokości na przykład 1870 metrów na przejeździe od Sigitu Marmacie w kierunku Suciawy przez przelęć Prislop. Jest postój akurat w Prislopie, tam jest męski nowy klasztor wybudowany. Widać na odległości około 100 km same szczyty gór i po lewej stronie północnej części Rumunii od ukraińskiej granicy i w kierunku południowej części. Jest takie uczucie, jesteśmy, można powiedzieć, nad górami i widzimy, jak na dłoni góry po lewej, po prawej stronie i przed nami. Same wyszyny gór. Tak samo, jak jeżeli wyjedziemy na Transfagarasz, na sam szczyt, na wysokość 2000, prawie 200 metrów, to spoglądając w dół, jest takie uczucie, że patrzymy na miasto Sibin, które znajduje się bardzo nisko, na 2000 metrów na dole. To jest malutkie, tak jakby wyglądały miniaturowe tam osiedla albo wioski i miasto same. Także krajobrazy są wspaniałe. No najlepsza pora dla zwiedzenia Rumunii oczywiście jest maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Już we wrześniu Rumunii w górach jesień daje swoje oznaki kolorami.
Rumunia ma dla każdego turysty coś przepięknego. Dla tych, którzy lubią historię, zabytki. Dla tych, którzy lubią góry, góry i to naprawdę wyjątkowe. No ale ci, którzy lubią tak na leniucha sobie podpoczywać, mają też takie miejsca do dyspozycji. Michał Morar przedstawia atuty turystyczne Rumunii. Jak to jest z tymi, którzy lubią wodę? Czy mają takie miejsca i czego się tam mogą spodziewać?
No takie miejsce mają. Na odległości około 62 km od Nowadar do Mangalii mamy plaże, wspaniałe, piaszczysty, miękki piasek. Najsilniejsza plaża Mamaja, Wipowska plaża, najdroższa, wspaniałe. Hotele 5-4-gwiazdkowe, szerokie plaże. Mamy plaże w Kostancy, mamy w Euforii Nord, mamy w Kostineśtach plaże. W Euforii Nord też mamy słynne jezioro Tigergiol, słynne błota leczniczy, gdzie w każdym hotelu są spa, kabinety z masażami leczniczymi. Oczywiście przebywając nad Czarnym Morzem zawsze można zrobić małą wycieczkę w delcie Dunaja. Jedyny w Europie legowisko pelikanów, a ostatnim czasem flamingi zimują w delcie Dunaja. Także Rumunia może zaskoczyć każdego Polaka. Ciepłą wodą, już w czerwcu miesiącu woda sięga temperatury 25-26 stopni i utrzymuje tę temperaturę prawie do końca sierpnia miesiąca, nawet na początku września w tym roku. Woda w Morzu Czarnym na wybrzeżu od Mamaji do Mangalii było 26 stopni. A wrzesień u nas to jest taki miesiąc, kiedy już dzieciaki idą do szkoły i emeryci korzystają z tego, bo jest obniżka cen hotelowych. Coraz więcej hoteli proponuje wyżywienie. No i też emeryci wykorzystują obniżki cen, wolny swój czas odpoczywają.
Można sobie zwiedzić kilka miejsc na raz. Nie wiem, jak najlepiej sobie zorganizować taką wycieczkę. Wynająć samochód, czy można się poruszać transportem lokalnym?
Od 2024 roku linie lotnicze z Warszawy uruchomiły przelot samolotu do miasta Oradea przy zachodniej granicy, to jest dla zwiedzenia zabytków historycznych miejsc. Można wynająć na lotnisku samochód. Nie są takie drogie wynajęcia te samochody. Można zwiedzić tylko miasta wzdłuż zachodniej granicy lub pojechać w głąb kraju. Są rejsy regularne do Bukaresztu, do stolicy, a stolica jest prawie jak Warszawa. 1 960 000 mieszkańców w Bukareszcie zamieszkuje. W Bukareszcie znajduje się drugi na świecie po wielkości budynek administracyjny rządowy, tak zwany parlament. Drugi po Pentagonie. I obok parlamentu buduje się największa prawosławna świątynia w Rumunii, Obecności Bożej, która jeszcze nie dokończona po 30 latach, ale w najbliższe 2 lata już będzie dokończona. Będąc w Wilcheniu i porównując to, co jest w Bukareszcie, to mogę stwierdzić, że jest trochę większa.
Bukareszt samochodem to jest dobry pomysł? Czy tam ruch samochodowy jest taki, że Polak nie ogarnie?
Ogarnie Polak wszędzie, ale ruch jest naprawdę bardzo ciążliwy. Ulice są wąskie, brak miejsc do parkowania. W hotelach 4-gwiazdkowych są parkingi, ale w hotelach 3-gwiazdkowych raczej brak parkingu. Polecam raczej zwiedzenie Bukareszta, samolotem przelecieć i korzystać z usług biura turystycznego, które ma mikrobusy i tędy można po prostu objechać. W Bukareszcie jest to do zwiedzenia. Budynek parlamentu, budynek, który żył Ceaușescu. Mamy wspaniały skansen pod otwartym niebem, Muzeum Dmitrija Gusti, założone w 1936 roku. Mamy Muzeum Komunizmu, Muzeum Dzygarków w Bukareszcie. Staruka i Ckań wspaniała, albo jeszcze mówimy jak Rumunii Lipskań, bo kiedyś to była wioska Lipskań. Mały Paryż, co pojawiało się w Paryżu modne, po tygodniu już było w Bukareszcie. Mamy na Staruce w dzielnicy Lipskań Hanul Manuk, tak zwany Stary Zajazd, gdzie jest pamiątkowa tablica, że w 1857 roku Bukareszt był jedyną na świecie i pierwszą stolicą oświetlone przemysłową naftą. Jest latarnia, drabinka, brakuje tylko latarnika, żeby zapalił tę lampę wieczorem. Mamy wspaniałe w Bukareszcie kolorowe, tańczące fontany, wielkie, w Piazza Unirii. Także jest co zobaczyć w Bukareszcie. Nawet będąc 2-3 dni, wszystkiego nie zdążymy zobaczyć, nie znudzimy się.
Michał Morar jest przewodnikiem, pokazuje swój kraj Polakom i nie tylko Polakom i o nim opowiada od środka niejako. A czasem przybywamy do krajów już z jakimś pomysłem, a Rumunia to jest taka i taka. Jakie są jeszcze legendy, z którymi się pan spotyka?
Najlepsza legenda to jest legenda o Drakuli, o wampirze, słynnym hrabie z Transylwanii, który Bram Stoker w 1875 roku opisał jako powieść fantastyczną. A to jest legenda, w której jest cząstka prawdy. Bo jak nijak Vlad Dracula, a w tłumaczeniu na język polski, Dracula to znaczy smok. Jego ojciec był członkiem Ordera Smoka. I lud, widząc swojego pana jeżdżąc na koniu, to zawsze mówili, jedzie Vlad Dracula. I to przezwisko przykleiło się i do Vlada młodszego, do syna. A to, że Vlad Dracula był władcą sprawiedliwym, bojary bały się go, on był namiestnikiem króla na terenie Siedmiogrodu i to kilkakrotnie, nasadzał chytrych bojarów rumuńskich na koły, tak zwane napały nasadzał. Bo będąc małym dzieckiem, ojciec jego oddał do sultana tureckiego jako gwaranta bezpieczeństwa i przebywając tam ponad 10 lat, widział, jak sultan turecki nasadzał napawy swoich wrogów. Przebywając powrotem już jako dorosły 20-latek na terenach i był przeznaczony przez króla Węgier jako wojewoda siedmiogrodzki, bo to było tak zwany okręg niezależny, nie podlegając bezpośrednio królu, miał namiestnika swojego. Vlad Dracula, tak zwany, albo Vlad Palownik, jak mówią Polacy, rządził tym krajem przez 4 lata, przez 6 lat i taki skąpy, chytrych bojarów, który okradał też króla, osądzał w jego rodowym zamku w Poinarach. Mówi się, że tam było nasadzone kilka takich bojarów, co straszyły cały Siedmiogród. Już bojary potem, jak widziały tych nasadzonych na pawa, bały się okradać, bo widziały, że Vlad Dracula osądzi ich i też posadzi na pałę.
Okrutne, ale jak widać skuteczne. No, dla nas Dracula to jest historia wampirów oczywiście.
Oczywiście. Niedaremno się mówi, że on dzień śpi w trumnie, a no co lato nie tylko po Transylwanii, po całej Europie. Wyszukuje wspaniałych panienek i zaprasza sobie na nocne tak zwane przyjęcia. Dlatego 1 listopada w dzień Halloweena zamek w branie, zamek Drakuli jest ozdobiony. Drakule, panienki w maskach, takie słabe świecące światło i wszędzie w kieliszkach krew się rozlewa. To jest czerwone wino.
To jest impreza dopiero. A skoro jesteśmy przy takich jakichś ważnych wydarzeniach, czy czas zimowy obfituje w takie wydarzenia w Rumunii, które warto zobaczyć? Czy to jest czas, który Rumunia żyje swoim życiem i tam nie
Rumunia
warto
żyje swoim życiem. Bardzo mało przyjeżdżają Polacy zimą na narty, chociaż mamy wspaniałe narty, wspaniałe warunki, hotele, ale dojazd, infrastruktura trochę im nie pozwala poruszać się z Polski do Rumunii. Nie ma bezpośredniego połączenia. Trzeba w Budapeszcie zmieniać, jechać z Polski flikbusem, busem tak zwanym, a z Budapesztu do Braszowa jest bezpośredni pociąg, z Braszowa, z dworca do Pojany Braszow, tam gdzie jest stolica narciarstwa, można dojechać autobusem miejskim, nie ma problemu, ale to jest tak zwane obciążenie z przysadką. Można by porzucić narty na miejsce stroje narciarskie, ale Polacy zimą nie bardzo przejeżdżają. Sezon turystyczny zaczyna się zawsze w kwietniu przed wielkim weekendem majowym i kończy się na początku października lub koniec września. Oprócz tego zimą. Zimą mamy jedyne święto niepodległości 1 grudnia, gdzie cały kraj świętuje. 1 grudnia 1918 roku król Ferdynand I zjednoczył trzy księstwa Mołdawskie, Siedmiogrodzkie i Wołoszczyzny i stworzył państwo, które po dzień dzisiejszy istnieje, Wielka Rumunia. A dlaczego nazywa się Rumunia? Bo często mnie Polacy pytają. W sumie ten teren powinien się nazywać Dacją, bo założycielem tego terenu były Dakowie, Trakowie, Gutynowie, ale my byliśmy pierwszy raz pod inwazją legionów rzymskich już w II wieku przed Chrystusem. Prawie 350 lat Rzymianie były na tych terenach, kupowały cały teren Siedmiogrodzki, wydobywały sól, złoto, srebro do utrzymania tak zwane cesarstwa rzymskiego i oni nazywały te tereny prowincją Rzymu. W języku łacińskim Rzym to jest Roma. Gdzie stacjonują legiony? W prowincji Romy, Romania. I tak ta nazwa spodobała się potem potomkom, że takie pozostała. Wołoszczyzna nazywała się Małą Rumunią do zjednoczenia i po zjednoczeniu cały kraj już nie nazywał się jako cząstkowa Transylwania czy Mołdawia, a Romania Mare, Wielka Rumunia.
Michał Morar przedstawia Rumunię tym wszystkim chętnym, którzy chcą odwiedzić ten kraj, ale też posmakować. Ja słyszałam takie historie o tym, że tam jedzenie jest naturalne i że smakuje tak jak kiedyś u nas w latach 70. Mleko jest mleko, a chleb jest też no, taki prawdziwy. Co nas spotka tam kulinarnie?
Mama Lyga. W polskim przysłowiu na kiepskiego chłopa, który nie potrafi nic zrobić w domu, mówi się, że jest mama Lygą. Turyści przyjeżdżają, staram się poczęstować ich mamalygą. I oni mówią, o Matko Boże, jakie to dobre. A jeszcze z golomkami w liście kiszonej kapusty zawijęte. A te golomki są podawane ze śmietaną i ciepłą mamalygą. A do tego jeszcze zupa dobra. Ala greco, Polacy mówią, a to nie jest ala greco, to jest ciorba de radauc. U nas nie ma zupy, u nas są ciorby. Ale dlaczego ciorby? Bo się siorba, bo jest gorące, jak się podaje. Kuchnia rumuńska jest naprawdę Polakom bardzo bliska sercu. Co by nie zjadł, Polak powie, że jest smaczny. Dobre lody mamy, dobre ciasta mamy. Papanasi, deser nasz słynny, oponki po polsku, tylko zrobione troszeczkę tradycyjny rumuński smak. Mamy wspaniałe kiełbaski Mici, zapatentowane w Unii Europejskiej. Już nikt nam nie odbierze prawa od nazwy Mici. A do Mici trzeba kufel piwa dobrego. Dwa Mici, kufel piwa i Polak zadowolony, uśmiecha się na półnia, jest syty. My mamy duże winy z tradycją ponad 2000 lat, bo pierwsze winorośle czerwone przywieźli nam Rzymianie. Wcześniej Grekowie nam przywieźli winorośle białe. Mamy tradycje bardzo stare po produkcji win, wspaniałe winnicy Murfatlar na wybrzeżu Morza Czarnego, Żydwej w środku Transylwanii. W Mołdawii mamy sliny i w Polsce można kupić wino Kotnary. Cotnar, Polacy czytają, bo trochę różni się nasz alfabet łaciński od polskiego. Bardzo duże winnic wspaniałych mamy w zachodniej części. Także Polak nie nudzi się. 6 dni w Rumunii tak szybko przelatuję, że potem mówię, Boże, aż nie chce się odjeżdżać do domu.
Wszystkiego się nie posmakowało.
Hotele
ale powiedzmy
są w dobrym stanie. W każdym hotelu jedzenie jest świeże. Jest naprawdę nikt z głodnych z moich turystów nie wyszedł mi z kolacji lub ze śniadania. Śniadania zazwyczaj w hotelach zawsze jest obfite. Kilka rodzajów mamy mięsnych potraw, jajka gotowane, jajka smażone, kawa, herbata, soczki, woda.
No to, co turyści lubią, ale
sery, przeważnie sery prawdziwe, owcze, krowie, takie. No, bo każdy stara się te sery kupić w gospodarstwach rolnych, przewożąc do hoteli i podają na śniadanie. Naprawdę są wyśmienite. Mamy wspaniałe salaty z baklażanu upieczone, salata de winety. Mamy zakuski rumuńskie, tak zwane podobne do ajwaru polskiego. I ja zwracam za każdym razem uwagę no, grupy, która przybywa do Rumunii, że spróbujcie, to jest nasze tradycyjne. A, ja tak ja robię w domu. A jak spróbuję, oj, różni się. Oj, tutaj czosnek dodaję, ja nie dodaję. A tutaj jest jakiś przysmak. Mówię, a co to jest? A co to jest? Ja mówię, to jest to Rumunia. Także turyści są zadowoleni.
Powiedzmy jeszcze, bo pan powiedział mama Łyga, ale my w sumie nie wiemy, co to jest mama Łyga. Z czego jest mama Łyga i jaka jest historia tej takiej tradycyjnej potrawy?
Tradycyjny mama Łyga. W latach po pierwszej wojnie światowej, przed drugą wojną światową na wsiach chleb się piekło tylko na święta, na Wielkanoc, na Boże Narodzenie. A na co dzień bywa mama Lyga. To jest polenta po włosku. Kulesza na Podkarpaciu się mówi. Gruboziarnista mąka kukurydziana, gotowana w wodzie z dodatkiem trochę soli. Teraz już ją rozmaitą można zrobić z masłem dodanie, można zrobić na mleku, można zrobić pióre ziemniaczanym, ale prawdziwa mama Lyga to była gęsta kasza z gruboziarnistej mąki kukurydziany. Z nią się jadło i zupy, z nią się jadło drugie dania. A jak ostygała, to babcia kładła na plycie, tak zwane podpiekawa, namazywała powidlem śliwkowym i dzieciak cały wymazany w powidlo, oblizował powidlo, jadł tą mama Lygę, był najedzony. Na śniadania starsi ludzie gotowały mleko i wczorajszą mama Lygę kruszywy i miały zupę mleczną na mama Lygę. To jest tak zwany zamiast chleba. A teraz robimy z mąki kukurydziany oprócz mama Lygę jeszcze słodkie ciasta. Nazywa się malaj. Też wspaniały.
No, zrobiło się smacznie, muszę przyznać, więc jeżeli do kogoś nie przemówi i ta opowieść o smakach Rumunii, to ja już nie wiem, co może być takiego, co powstrzyma człowieka od planowania.
Zapraszam serdecznie do Rumunii. Zapraszam, bo to trzeba koniecznie skosztować, spróbować i zobaczyć.
No i na takie zaproszenie, mam nadzieję, wielu ze słuchaczy odpowie z optymizmem w uchu na świat. Gościem i naszym przewodnikiem był Michał Morar.